Fale con Dio poco, non sei lui. Cieszę się, że ten, który umarł i zmartwychwstał dla nas, jest dla nas ogniskiem, do którego możemy przychodzić, przy którym się możemy ogrzać, tym możemy się cieszyć. Jest to coś pięknego, kiedy rozumiemy, kim naprawdę jest Jezus. Kiedy możemy Go w sobie czuć i przeżywać. Piękną rzeczą jest to, kiedy możemy poddawać się tej takiej myśli, która przychodzi w nas. Spróbuj, dotknij. Przecież nic się nie stanie. Najwyżej dostaniesz po rękach, czy może powiem, no więc nie dotykaj. Ale kiedy dotkniesz, Jezus nigdy nie powiedział, żeby go nie dotykano. Wprawdzie raz się zapytał, kto się mnie dotknął, ale nie powiedział tego po to, żeby już więcej tego nie robić. Ale ten, kto się go dotknął, mógł coś wziąć. Czasami, ile razy czytam to miejsce, to sobie wyobrażam, jak to było, jak to mogło być, że taka energia, która była niewidoczna może gołym okiem, ale ona przepływała. To tak samo, jakbyśmy dotykali, gdzieś przybliżali się do pola magnetycznego, czy też jakiegoś może elektrycznego, które nagle czujemy, jak ono tak wibruje, zaczyna wibrować najpierw. A później, kiedy zbliż, ono jest coraz głośniejsze, zaczyna aż tak huczeć. Kiedyś obserwowałem człowieka, który pracuje przy transformatorach wysokiego napięcia, kilkadziesiąt tysięcy voltów. To są specjalne siatki, specjalne ubiory, kiedy on tam może wejść. Wiecie, to tak gra, ta energia to aż tak gra. Normalnie to jest takie huczenie. Myśmy bardzo lubili, jak byłem chłopcem takim małym, przykładać uszy do słupów telefonicznych i słuchać było, jak te druty grają, wiecie, to tak odbierało się. Ta Boża energia, kiedy dotykasz Jezusa, ona cudownie gra. Możesz brać z tej energii na siebie. Wiesz, ktoś, kto jest... Ja powiem, powinniśmy w tym wszyscy być bardzo egoistycznie zachłani. Może to jest takie nieładne. Ale w tym wypadku, kiedy Bóg zobaczy takiego egoistę, że tylko dla siebie, im więcej, nie tych dóbr tego świata więcej, ale więcej tego, co jest z Jezusa, to zobaczysz, że nie będziesz miał miejsca, gdzie by tego pakować w siebie. Za małą torbę wziąłeś, za małe pleca. I będziesz strasznie zły na siebie. Czemu ja tylko wziąłem taką małą siateczkę? A przecież moja żona mówiła, weź cały worek. I wówczas ta moc Boża, jak cię wypełni, stanie się takim źródłem wytryskującym na innych. Wiecie, wówczas to już nie będzie takie egoistyczne, że tylko to dla mnie, bo to coś sprawi, że będziesz chciał dawać innym. Bo cieszyło będzie ciebie to, że ktoś bardziej się cieszy od ciebie. Cieszyło będzie cię to, że też jest ktoś szczęśliwy. Cieszyło będzie cię to, że ty tak samo się cieszysz jak on. To tak jak jest w małżeństwie, wiecie, kiedy małżeństwo się tak uzupełnia i dochodzi do jakiegoś dobrego zakupu, to się razem się śmieją, razem się cieszą. Ale spróbuj mężu kupić wędkę i iść bez wiedzy żony, zobaczysz, czy się będzie tak cieszyła ona i ty. Przepraszam, nie, może wędkarski, może żona też się będzie cieszyła. Są takie żony, które też na ryby lubią chodzić. Ja wiem jedno, że kiedy jesteśmy tak mocno skoncentrowani na tym, co dla nas ma Jezus, wówczas to wszystko chcielibyśmy mieć. I ja się nie dziwię Pawłowi, że na tyle lat zniknął, bo on chciał tego, co zobaczył, co go dotknęło, mieć więcej. On miał więcej. Wiecie, my powinniśmy wzorować się na tym, ażeby stać się jeszcze lepszymi niż Pan. bardziej zachłannymi niż Paweł, więcej dążącymi do tego niż Paweł. Powiemy, na dzisiejsze czasy, ja bym powiedział tak, że mało jest takich Pawłów. Mało jest takich ludzi, którzy chcieliby w taki zachłanny sposób. Ja ze swojej strony wiem i ubolewam nad tym, że jakoś tak to chciałoby się, ale jakoś tak to ciało nie pozwala na pewne rzeczy. I czasami zły jestem na siebie, że nie mogę pewnych rzeczy przeskoczyć. Bóg zna, Bóg wie. I ja myślę, że On wypełnia moje braki swoją miłością, swoją obecnością, swoim pokojem i swoim słowem. I to jest cudowne. Kochani, wczoraj żeśmy rozmawiali i mówili na temat tego, że dla mnie śmierć jest zyskiem. Bo to jest prawdą. Kiedy umrzesz, to po tym jest coś więcej. Życie nasze nie kończy się z chwilą śmierci. Nawet mówiąc o tej ziemskiej śmierci, ono się dopiero później zaczyna. Dla wierzącego zaczyna się czymś, o czym, czego ucho nie widziało, i oko nie, czego ucho nie słyszało, a oko nie widziało. Zaczyna się coś piękniejszego. Kiedy otwieramy objawienie Jana, kiedy Jan mówi o tym, co zobaczył, jakie piękne miasto zobaczył, drogi, szkliste, ze szkła, kryształ, perły, bramy, no niesamowite, ja takiej coś nie widziałem w życiu, i sobie nie wyobrażam nawet tego. Trudno sobie wyobrazić. Jan, kiedy to widział, on też nie potrafił językiem ludzkim tego opisać. On napisał tylko tak, w taki sposób to przedstawił, na ile mógł językiem swoim to wyrazić. Ale zobaczcie, jakie to płytkie jest. Mimo tego, że jest tak pięknie napisane, poetycko można nawet powiedzieć, napisane, to jednak nie oddaje tego wszystkiego, co naprawdę tam jest. Dlatego też ta śmierć, nawet zobaczmy, ta śmierć dla grzechu, dla tego świata, to ukrzyżowanie dla świata, pójście na krzyż i przejście przez śmierć wprowadza nas w nowy etap czegoś, czego nigdy nie doświadczyłeś. Jeśli chcesz. Niewielu ludzi wierzących nawet chce w głębiej wejść, bo wystarczy im to, że uwierzyli. I to im wystarczy. Wystarczy, że się pomodlą, wystarczy, że czytają, i to wystarczy. Kiedy się mówi o rzeczach większych, a to wielu mówi, a to się stało z końcem ostatniego apostoła, jeśli chodzi o dary duchowe. Już tego nie ma. A gdzie to? Nawet się kłócą o takie sprawy. Wiecie, ja pochodzę z takiego zboru, gdzie w moim zborze, jeszcze w Świnoujściu pamiętam, było tylko kilka osób. Mój brat, taka jeszcze jedna pewna rodzina, która się sprowadziła. No i ja, mi się udało. Słowo udało. Ale to było, wiecie, głębokie pragnienie. Pamiętam ten czwartek, to było takie nabożeństwo, gdzie siedziało mniej osób jak teraz, jak u nas tutaj dzisiaj. Naprawdę. To było kilka osób, jak to w czwartki, jak to w tygodniu. Ale ja nie wiem, co mi się zrobiło. Sam nie wiem. Takie przyszło na mnie głębokie pragnienie, żeby się modlić. W tamtym czasie, to były lata 60., nawet nie mówiono o tym, nie uczono. Nigdzie nie można było tego wyczytać w taki normalny sposób, bo ta literatura była tak mizerna, tak biednie w tym było, że nie wiem. Nawet nie wiedziałem, jak to się nazywa. Że to jest Chrzest Duchu Świętego. A kiedyś raz byłem właśnie na takim nabożeństwie, jeszcze w Obnicy, i to jest Skrajnik Dolny w tej chwili, tam jest przejście graniczne też. Wiecie, tam w Obnicy był zbór i tam taki zielonośrodkowy. Tam ja słyszałem pierwszy raz takie coś. Pamiętam, słyszałem, jak się młody przyjechał, po raz pierwszy do Polski przyjechał Dawid Kulinicz. Jeszcze tak łamaną polszczyzną mówił, że żona siedziała, jego za róż poprawiała. To kazanie to było, wiecie, tak długie, że ona musiała co róż go poprawiać. I ja pierwszy raz słyszałem, jak oni się tam właśnie tak modlą. Ja myślę, że chyba to się z tego też wzięło. Że coś jest więcej. Ja pamiętam, mówię do takiego brata Henia w ten czwartek, mówię: Heniu, bo się nam nie mogą doczekać na końca nabożeństwa, żeby się o coś modlić. Ale on idziemy po schodach, bo to nabożeństwo było niżej, a na piętro trzeba było. Pyta mi się, a po co my mamy o coś się modlić? Mówię: wiesz, Heniu, no nie wiem, no jak to się nazywa. Mówię: chyba o Ducha Świętego, czy o coś mówię. Chodź, bo no, czułem takie pragnienie. Jak poszliśmy tą górę tam? No to ja myślałem, że to oni będą coś jakieś, nie wiadomo co nade mną robić. Uklękliśmy, ja miałem wtedy 16 lat, chłopak młody, uklękliśmy wtedy, on mówi, to się módl. Jeszcze było gorzej jak cokolwiek innego. Jak tu się modlić? Nie wiedziałem. Panie, daj mi to, daj mi to, daj mi to. A wiecie co, narobiłem jeszcze takiego bigosu w swoim życiu, że do później Boga przepraszałem, Panie, że nie dotrzymałem pewnych obietnic. Jak zacząłem Bogu obiecywać, jaki to ja będę, jak się ja zmienię. Panie Boże, będę taki, nie będę robił tego, nie będę tamtego. Cała lista, cała gama wymieniona była tych dobrych rzeczy, które ja będę już czynił. A czego nie będę czynił? Dopiero po latach sobie uświadomiłem, co ja nagadałem w ten czas. I gdzie Bóg dał? To pewnie z dołu przylecieli, bo to było piętro. A ja tak hałasowałem, tak krzyczałem, że pastor, ten, co się nazywał przełożony, przyleciał, mówił, Kasiś, dobra, cicho, już cicho, głaskam, a ja na tych kolanach, cicho, dobrze. A później, jak tak ochłonąłem oczy wielkie, wiecie, jak po nie wiadomo jakim przeżyciu, poszedłem na dół, była grupka młodzieży, kilka osób, a ja ich na siłę, na kolana, to co będzie, zacząłem mówić, co przeżyłem, oni na mnie takie oczy zrobili, nie widzieli o co, ja mówię do nich. W ogóle nie wiedzieli, o co ja mówię. Na kolana będziemy się modlić. To ja ich tam na siłę. Ja krzyczę, a oni buzi pozamykane, ani słowa. Dopiero mój brat Władysław mówi, Kasiu, dobra, już starczy. Dobrze, koniec, skróć. Wiecie, takie to było moje pierwsze przeżycie z Bogiem. Ja wiem, że to jest takie przeżycie, które zaowocowało na przyszłość. Bo wiecie co? To przeżycie mnie później trzymało przez moje całe życie. Jako młody chłopak, wiecie, no, towarzystwo i takie inne rzeczy, szkoła, to wszystko zaczęło później wpływać negatywnie, mimo tych przeżyć. Ale kiedy doczytałem się do pewnego miejsca i to Bóg mi to miejsce wskazał, że ci, że ten, który zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma przebaczenia w tym ani w przyszłym w życiu, przy tym wieku, tam pisze w Radzie, jeszcze powtórzone w drugim miejscu, to jak Kaziczek troszeczkę tak od Boga, trochę z kolegami dalej odszedł, nagle się zatrzymał, przypomniał, wiecie, ja wierzę, że to Bóg przypomniał mi zaraz te wierszety. To mi się zaraz włosy z tyłu jeżyły i Kaziczek z powrotem wracał. I taka, wiecie, ja się cieszę z tego wersetu z Biblii, bo dzisiaj bym tu między wami nie był. To jest piękne, to takie jest mojego trochę życia. Bóg chce, żebyśmy uwierzyli w Słowo. To Słowo Boga, które jest tak wspaniałe i tak cudowne. Wiecie, my chcielibyśmy być dobrymi ludźmi. Chcielibyśmy być ludźmi, którzy są w zgodzie z innymi, którzy chcą mieć przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że bardzo często nam się w naszym życiu nie udaje pewne rzeczy przeskoczyć. I chciałbym dzisiaj wam powiedzieć w kontekście tego, co wczoraj mówiłem. Bo nowe narodzenie, bo pójście na krzyż, pójście za Chrystusem, to są takie etapy. Ale, żeby kogoś reprezentować, żeby reprezentować jakiś zakład, żeby mieć na przykład na jakimś tam piśmie, oto jest logo zakładu. Ono wiele mówi, tak? I ono jest tak skonstruowane, tak ułożone przez ludzi, powinno być tak przede wszystkim ułożone, że jak ja popatrzę na to logo, to wiem z kim i z czym mam do czynienia. Zresztą tutaj mamy przedstawiciela brata Andrzeja, on ma też swoje logo. I kiedy jest ono w internecie, czy gdzieś w jakiś czasopismas, aha, wiadomo, że to chodzi o taką rzecz. Chodzi o nauczanie. I to jeszcze tak pisze, i tam jest tak, zawarte są takie elementy, które mają nie być elementami trudnymi, ale one mają być zachęcającymi elementami do tego, żeby do tego Andrzeja tam dotrzeć. A on tylko czeka na to. I tylko liczy. Przepraszam, ludzi liczy. ile to ludzi przyjdzie. Właśnie logo ma to do siebie, że ono musi być wyraziste, ono musi być proste, musi być pociągające i musi mówić prawdę, a przede wszystkim musi być tak mocno zachęcające, że człowiek zapamięta je na całe swoje życie. Na przykład logo Mercedesa chyba znają wszyscy, nie wiem, od takiego małego dziecka. Kiedy mu pokażesz logo Mercedesa, bardzo często było to kradzione, ten emblemat z samochodu wyrywany był, bo kiedyś na takich, nie wiem czy teraz też tak robiono, chyba już nie, bo zbyt dużo kradli, to tylko zostało na atrapie. To wszystko wyrywali bez przerwy, bo każdy chciał to mieć, bo to takie było fajne. Każdy pojazd, każdy samochód ma swoje logo. Kiedy popatrzysz tylko na logo, a już wiesz, z taką marką masz do czynienia. I to jest dobre. Bo to jest taka skrócona wersja, która mówi nam o danym zakładzie, o kimś, o czymś, czy warto tam iść, czy też nie warto tam iść, czy można się udzielić w tej sprawie, czy też nie. Po prostu to nam mówi bardzo dużo, bardzo obszernie. I o takim logu chcę dzisiaj, bo też może, bo użyję tego słowa logo, przedstawić, mówić. Często w chrześcijaństwie pierwszym to było logo mówiące o tym, to była ryba. Gdzieś tam z historii mówią, że malowali sobie, że tutędy szedł chrześcijanin, malował na czymś tam, czy gdzieś rybę. Później to logo zmienili na krzyż. Ale wiecie, ten krzyż to się stał takim logo, że faktycznie stał się wręcz bóstwem dla wielu ludzi, fetyszem dla wielu ludzi. To logo przestało mieć tą wymowną wartość tego, co się na tym krzyżu stało. Wiecie, nie wiem dlaczego wzięto krzyż. Trudno mi określić, nie mam pojęcia. Czy dlatego, że to była symbolika, chociaż ten krzyż wyrażał całkowicie co innego. On mówił o tym, że to za chwilę na tym ktoś powieszony zostanie. Przybity zostanie. Ja tak mówiąc prześmiewczo trochę, może przepraszam, że tak to powiem, ale w Kościele katolickim to logo stało się wręcz bóstwem, co najistotniejsze, to logo jest tak drogie, bo zazwyczaj jest ze złota. Złoty krzyż, złote obramowania, pięknie wyrzeźbione. I to stało się to świętością. To wiele mówi. Do tego nie może się nigdy dotknąć. Żaden pospolity katolik nie może tego dotknąć. Czy zauważyliście, że nawet ksiądz, kiedy niesie w czasie Bożego Narodzenia, a jest tam włożony sakrament, to tam nie ma możliwości dotknięcia ręką. Musi to poprzez, nie wiem jak to się nazywa, coś tam, nie mam pojęcia jak to się nazywa, trzymać. Nie może tego dotknąć. To jest taka świętość zrobiona. Świętość nad świętościami. Czyli to z jednej strony mówi o chrześcijaństwie niby, a z drugiej strony całkowicie nie daje możliwości, aby w tym być, uczestniczyć bezpośrednio. I chciałbym mówić o coś, co jest bardzo ważne, istotne. Przejdźmy zatem, nie będę tutaj już nawijał. Przepraszam za słowo. Otwórzmy zatem Ewangelia według świętego Marka, rozdział 12. Zaczniemy od początku, że tak powiem. Jeszcze raz. Nabożeństwo będzie trwało do 16. Rozdział 12, Ewangelia Marka, rozdział 12. I od wiersza 28. Chciałbym z wami dzisiaj mówić o tym najważniejszym naszym przez Boga darowanym nam udziale w życiu z Bogiem. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, czyli tam wcześniej jest mowa o zmartwychwstaniu, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego na te nie masz. Kochani, a może dokończę jeszcze 32 niżej. I rzekł do niego uczony w piśmie: dobrze nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie zaopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że co rozsądnie odpowiedział, rzekł: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał już go więcej pytać. I drugie miejsce, które chciałbym przeczytać, to Ewangelia Jana, 13 i 34 wiersz mówi: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jeszcze raz powtórzę ten 35 wiersz. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest takie dosyć skomplikowane przedstawienie tego, o czym Pan Jezus mówi. Właściwie z jednej strony, to czytając to literalnie, odbieramy jego prostą rzecz. No bo cóż, możemy miłować, możemy kochać, możemy być zauroczeni. W ogóle miłość, jakbyśmy nawet wczoraj wspominali tutaj z braćmi, że w polskim naszym języku określa wszystko. Miłość określa od seksu, a później aż po miłość braterską. Miłość pieniędzy, miłość tak i długo dalej i dalej. Możemy to tak bardzo mocno jednym słowem powiedzieć: miłość, kocham. Ale kiedy popatrzymy na tłumaczenia greckie, jest tam całkowicie inaczej, jest to mocno rozgraniczone. I kiedy popatrzymy na to, jak to wygląda, to w języku greckim miłość, ta miłość, erotyczna miłość, ta miłość w małżeństwie, która prowadzi do tego, że my się w ogóle chcemy z sobą jako mężczyzna i kobieta połączyć, ona określona jest mianem erosu. Czyli miłość eros, która prowadzi nas do tego, że możemy się zbliżyć. Jest to miłość, która jest nieskomplikowana absolutnie. Bo się mówi: zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Zobaczcie, popatrzę, nie chcę na kobietę patrzeć, na was, czasami popełnię błędu. Mogę zakochać się od pierwszego wejrzenia. I wiecie co? Nawet mając swoją żonę mogę to zrobić. Czy jeśli masz nawet swojego męża, popatrzysz i też się możesz drugiej osoby zakochać. I to jest, ja uważam, że to jest, może powiem, to jest nielogiczne, nienormalne, ale tak jest. Jest to w pewnym sensie najpierw zauroczenie kimś, ale z tego później może się coś nieciekawego zrobić. Ta miłość eros, ona jest bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o dalsze później nasze życie. Bo ona, jeżeli nie jest dobrze ukierunkowana, obsadzona, to ona może prowadzić do nieszczęść nawet. Wiecie, w Biblii mamy w drugiej księdze, ja nie będę czytał, tylko powiem, Samuelowej, jest takie wydarzenie. Oto jest król, syn królewski, Amnon, i córka królewska, Tamara. To jest bardzo takie, było powiedzieć może dziwne, ale zobaczmy, oni tam tworzyli rodzinę. chociaż nie byli po jednej, nie byli po jednej matce. I Amnon tak bardzo mocno zakochał się w Tamarze, że po prostu no, do szaleństwa wręcz. Chorobliwie. No w taki sposób, że nie mógł, ona się nie mogła od niego odpędzić. On wymyślał przeróżne rzeczy, żeby ją zdobyć. Ale był jedyny cel w jego życiu. Żeby ją pozyskać, ale nie tak normalnie jako żonę, tylko w łóżku. To było jego celem. On chciał ją pozyskać tak bardzo mocno. Kiedy Tamara się tak bardzo mocno opierała i mówiła, idź do króla, prosiła go, idź do króla, król na pewno ci da mnie, tobie za żonę. Ja będę normalnie, po co jakiś Amara z tego wszystkiego robili jakieś rzeczy trudne. Ale co? Ta szaleńcza jego miłość, że tak określę, to zakochanie się było tak złe, tak źle ustawione, że on jej nie posłuchał absolutnie. Wymyślał przeróżne rzeczy, że jest chory. Ona musiała przychodzić, bo tak usługiwać, bo chciał, bo to inaczej nie wyzdrowieje. No wiecie, no, posługiwał się różnymi, różne wybiegi miał, różne fort. Doprowadził do tego, że w końcu ją pozyskał. Nie to, że on może, on siłą wręcz, dzisiaj mówimy o tym, że to jest gwałt. Ale on to tego doprowadził. Ale co się później stało po tym wszystkim? Czy naprawdę, ale teraz, wiesz co, teraz stworzymy taką parę, będziemy się tak kochać, będziemy tak blisko siebie. Co zrobiło się w sercu, co stworzyło się w sercu Amnona? Otóż potężna nienawiść. Tam napisane jest tak, że znienawidził Tamarę przeokropnie. Czyli ta miłość, ta eros jest absolutnie, ona jest wynikiem naszych tylko uczuć, które są w nas. One są w nas. I my możemy je uwolnić w odpowiednim momencie, jeśli tylko chcemy. To jest dobrowolność nasza. Tylko, że czasami nasza kultura taka to nie pozwala. Chcemy być dobrzy dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Chociaż wiemy, jak to dzisiaj w świecie bywa. I nie tylko w świecie, bo w chrześcijańskich kościołach nie tylko tak, ale pastorzy tak nawet postępują. Ja nie mogę się z tym pogodzić. Dla mnie, jak ja to słyszę, że mój taki przyjaciel, pastor, nagle, no właśnie, dostał obłędu oczu, że tak powiem, no ręce opadają. Ręce opadają. Bo człowiek nie potrafi tego wyhamować w odpowiednim momencie. Jak to mówiąc, idzie za ciosem. Druga miłość, o której chcę, która jest miłość też u nas mianem, określona jako mianem miłości, to jest miłość Stergein, która mówi nam o miłości, o uczuciu rodziny, w rodzinie. To jest uczucie między ojcem a dziećmi, matką a dziećmi, rodzicami a dziećmi. To jest po prostu ta miłość wzajemna, która powoduje to, że my jako rodzina jesteśmy razem i miłujemy się. Może ona nie jest aż tak wielka. Często bierzemy dziecko małe na kolana i pytamy, kochasz mamusię? A dziecko biedne, takie kochane to dziecko, to no wszystko tak rozumie, taką miłością pała. Ucałuje, uściska. Ta miłość powoduje to właśnie, że tworzymy rodzinę, że dbamy o siebie, że chcemy z sobą przebywać, że troszczymy się o siebie, że dbamy o siebie, że często rodzice nie dojadają, aby tylko swoim dzieciom dać czasami. Może czasami ta miłość jest, że tak powiem, nawet i patologiczna, bo wiecie, no, można zagłaskać i kota, nie? Taką miłością. Często rodzice po prostu nad wyraz pokazują tą swoją miłość, że dziecko przestaje być samodzielne w tej miłości. Źle ukierunkowana miłość, źle pokazana miłość. Dziecko nie potrafi nawet buta zawiązać, nie potrafi nosa wytrzeć, nie potrafi wiele rzeczy. A coś mówię, dorosły, wodę przepali, jak gotuje herbatę. No. Co za miłość jest? To nie jest miłość, to jest patologia miłości. To już jest wynaturzenie, to nie, taka miłość jest absolutnie niedopuszczalna. Powinniśmy zacząć pozytywnie i normalnie myśleć, że każdy człowiek musi się czegoś w swoim życiu nauczyć. Ja musiałem się nauczyć i każdy inny, który, ja myślę, że siedzący na tym miejscu potrafi już wody nie przypalić, nie? A jeśli coś umie ugotować, to chociaż to jajko na twardo, żeby ona nie no, żeby coś zjeść. Wiecie, ta miłość właśnie jest w ten sposób pokazywana. I tak rzeczownik eros i czasownik eran używane były przez Greków głównie na określenie miłości między przedstawicielami dwóch płci. Mogły też oznaczać wybujałą ambicję bądź żarliwy patriotyzm. A znowu rzeczownik storge i stergein dotyczyły przede wszystkim miłości rodzinnej, o której mówię. Używano ich na określenie miłości ludu do swojego przywódcy, miłości narodu do opiekuńczego bóstwa i tak dalej. Z reguły okazywano tą miłość, jeśli chodzi o stergein, miłość w rodzinie. Rodziców do dzieci, to co już też powiedziałem, i członków swojej rodziny. Tak wyglądała ta miłość. To są te dwa rodzaje miłości. I to jest takie pokazanie tego, że ta miłość, ona jest w nas. To są jakieś tam gdzieś pokłady w nas, które one w nas drzemią. A chciałbym dzisiaj mówić o tej miłości, która zostaje nam darowana. Nie chciałbym tutaj bardzo mocno się rozwlekać w pewnych rzeczach, ale chcę powiedzieć, że to wszystko pokazuje nam, jak bardzo ważną, istotną rzeczą jest, że jest jeszcze taka tak zwana miłość braterska, phileo, czyli phileim, która jest określana w Biblii też jako mianem między wierzącymi. Ale to troszeczkę jakby przenikło, zanikło trochę i w to miejsce weszła tam określenie miłości jako miłość agape. Pamiętam, jak byłem jeszcze młodym chłopcem, kiedy jeszcze na szkółkę, to w moim zborze bardzo często mówiono o jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc będziemy mieli ucztę agape. Nie wiem, czy to się wiązało z miłością, czy to się związało tylko z miłością do jedzenia. Trudno mi to było określić. Ale to była taka miłość, która spraszała wszystkich ludzi, ile ich tylko było w ten czas. Przychodziło więcej jak na nabożeństwo. No to była taka miłość, która gromadziła przy stołach. Miłość, uczta miłości, uczta agape, mówiono o niej. I to pojęcie właśnie agape znajdujemy w Biblii. W ogóle jest taką formą rzeczownikową. Agape nie jest wyrazem przychodzącym z klasycznej greki. I to jest to, co zaczęło się rodzić. Wiecie, po pewnym czasie zaczęto właśnie tylko to używać. Ze względu na to, że to określało, to było jakieś głębsze, to było jakieś mocniejsze. I tak pozostało do dzisiaj. Wręcz bardziej się używa właśnie słowa agape. Ja nie jestem wykładowcą, ale chciałbym tylko właśnie to nakreślić, dlaczego chcę o tym mówić. Miłość agape dotyczy umysłu i woli. Miłość agape dotyczy umysłu i woli. I ona przychodzi wraz z przyjęciem Jezusa Chrystusa do swojego życia. Bóg kocha nas miłością agape, ale też miłością phileo, miłością, może powiem, też i stergen, bo Bóg jest w całości tego wszystkiego. Jako ojciec do swoich dzieci, do swojego syna okazywał tą miłość i okazuje tą miłość w stosunku do nas, jako do tych dzieci nabytych krwią Jezusa Chrystusa. Następną rzeczą to, że ta miłość agape, ona musi być w nas i ona funkcjonuje, właściwie powinna funkcjonować, powinna być czymś, co pokazuje, kogo reprezentujemy. Do kogo należymy? Bo Bóg tą miłość chce w nas widzieć i chce, żeby ta miłość go reprezentowała. Kiedy czytaliśmy na samym początku to, że Bóg mówi, będziesz miłował, to Bóg chce powiedzieć przez to, i później Jezus powtarza to, że chce, żebyśmy my byli w stosunku do innych ludzi ustosunkowani miłością, która jest miłością wypływającą i ujarzmiającą naszą naturę. My z natury nie kochamy. Nie potrafimy kochać tak normalnie, taką miłością, jaką kocha Bóg. My potrafimy kochać eros. To potrafimy. My potrafimy kochać miłością stragien. Potrafimy. Ale nie potrafimy kochać miłością agape. Ta miłość, ona kiełkuje w nas wraz z przyjęciem Jezusa Chrystusa do naszego serca. W chwili nowego narodzenia zostaje w nas wsiane to ziarnko miłości agape. I ono rośnie. Rośnie wraz z wiarą naszą, wraz z życiem, z Chrystusem, w Chrystusie, w społeczności. Nikt nie kocha swoich wrogów, prawda? Nie będzie kochał wrogów swoich tak, jak kocha rodziny. Czyli nie będzie kochał wroga z tą miłością stergiel, bo on nie będzie zainteresowany nawet, bo to będzie zbuntowanie wielkie. Ale Pan Jezus Chrystus mówi, że mamy miłować wrogów naszych i nie tylko miłować, ale mamy się za nich modlić. Czyli nie możemy miłować wrogów naszych, nie mając miłości agape w sobie. Nie możemy wyrażać tej miłości absolutnie. My musimy wręcz zrobić jedną bardzo, bardzo taką bardzo ważną rzecz. Co zatem oznacza wyraz agape? Najważniejszy jest tekst pozwalający zinterpretować jego znaczenie, kiedy mówi się w Mateuszu. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłuj nieprzyjaciół swoich. Mowa tu o miłości do nieprzyjaciół, jakie właściwe Bogu działanie zostało tu opisane. Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg pokazuje to swoją miłość agape do wszystkich ludzi. Słowo Boże mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował świat. Bóg nie wyszczególnia człowieka, tego miłuje, a tego nie miłuje. Bóg miłuje wszystkich ludzi. Choć jak się powtarza, często nie miłuje grzech, nienawidzi grzech. Ale miłuje każdego człowieka. Najgorszego łotra miłuje. Największego bandytę Bóg miłuje. Agape dotyczy umysłu, nie jest to uczucie pojawiające się w ludziach, w ludzkich sercach spontanicznie. Oznacza zasadę, którą świadomie kierujemy się w życiu. Agape dotyczy woli. Oznacza zwycięstwo nad naturalnymi przejawami woli człowieka. Nikt nie kocha swych wrogów. Aby kochać nieprzyjaciół, należy przezwyciężyć wszystkie złe skłonności i uczucia, które są w nas. Kochani, my często mówimy w swoich społecznościach o miłości, prawda? Powtarzamy, że powinniśmy się miłować bracia niejednokrotnie, w kazaniach, w usługach, w śpiewie, śpiewamy bardzo mocno. Modlimy się może też o taką miłość, ale kochani, to nie jest to, czego nie mamy, bo my już to mamy. My musimy tylko to rozwinąć. Chcieć pójść za agapę w stosunku do człowieka, drugiego człowieka, brata, siostry w Chrystusie. My powinniśmy tą miłość kierować do siebie nawzajem, niezależnie od tego, jaki kto jest. Po drugie, jest istotną i ważną rzeczą w to, że nie powinniśmy się nawzajem wykorzystywać. Bo miłość nie jest wykorzystywaniem drugiej strony. bo on mnie miłuje, to ja zobaczę, jak będę sprawdzał. Będę przy, jak to był ktoś, to mówił, będę przychodził do niego codziennie na kolację czy na obiad. Zobaczymy, na ile wytrzyma mnie kochać. Bo to nie jest tak. To znaczy, że ja jestem, no już nie chcę używać tych nieładnych słów. My powinniśmy, jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, to powinniśmy my w stosunku do siebie mieć taką właśnie miłość. Niezależnie od tego, czy ten brat zrobił mi krzywdę, czy też nie, to ja przezwyciężam te złe myślenie o nim, o tym, co mi zrobił, i dalej chcę go kochać tak, jak kocha mnie Bóg. Wiecie, nie wiem, czy mówić, czy nie, ale mam taki dylemat i problem w swojej rodzinie. Otóż mój syn zrobił mi pewną rzecz taką straszną, dlatego też diabła powiedziałem, że nienawidzę. I nie mogłem sobie poradzić z uczuciem do niego. I Bóg mi pokazał tak. Powiedział mi tak. Słuchaj. I od razu Bóg mi przypomniał moje życie. Powiedział mi, zobacz, tu źle zrobiłeś, tak źle. Wszystkie, przyszło zaraz na pamięć, nie wiem skąd przyszły. Wszystkie te złe rzeczy, zobacz, w tym nie możesz sobie poradzić, w tym. Powiedz, jaki ja mam stosunek do ciebie? Czy ja powiedziałem, Kazimierz, kończymy ze sobą? Bóg mówi, ja chcę, żebyś miał taki sam stosunek do swojego syna. Jeśli nie będziesz miał takiego samego stosunku do swojego syna, to wiedz, że ja taki sam stosunek będę miał do siebie. Twardo mogę powiedzieć. Nie owijał Bóg w bawełnę, jak to się mówi popularnie, do przygłasna. Teraz to wszystko dobre. Robisz to czy tamto. Ja powiedziałem, panie, dobra, zgadzam się z tym. Faktycznie. Wygrałeś. Ciężko mi to było. Miałem problem. Nie to, że przestałem że zacząłem nienawidzić, bo to można by było tak odczytać. Ale miałem problem. I wiecie, kiedy tak zrobiłem, zacząłem później inaczej, zacząłem z moją żoną rozmawiać i powiedziałem mi o tym. A on mówi, ja wiesz, mówi, ja wiem. Ja miałem to samo. Ja miałem to samo. I powiem bardziej siostry, miłość agape to jest coś więcej niż bliskość człowieka z człowiekiem. To jest coś więcej niż to, żeby dać komuś 5 zł, bo to jest dobry tylko uczynek. Miłość agape to jest coś więcej niż wspomóc biednego i udzielić mu z tego, co się ma. Albo w jaki inny sposób mu pomóc. Miłość agape mówi, że ja będę w stanie uszanować go takim, przyjąć go takim, jakim jest człowiekiem. Chcę mieć kontakt z nim taki, jaki ty masz ze mną. Niezależnie, czy on o mnie źle komuś powiedział, niezależnie od tego, czy on mi krzywdę wyrządził, niezależnie od tego, co on zrobił w ogóle, to ja, Panie, od niego się nie odwrócę. Miłość agape będzie pchała mnie do tego, abym poszedł i pierwszy wyciągnął do niego rękę i powiedział, wiesz, kocham cię I nie to, że ci wybacza. Bo kiedy ty pójdziesz i powiesz, jest co, wybaczam ci, to ty całą winę znowu zwalasz na niego. Ale chce Bóg, żebyś tą winę wziął na siebie. Tak jak on wziął twoją. Miłość agape bierze winę na siebie. Bóg mi tak, to bardzo mocno to... Przepraszam, że słowo popalić w tym wszystkim, że ja musiałem uklęknąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, faktycznie, ja chcę tak zrobić. Ja chcę, żeby ta wina, która była, żeby ona stała się moją winą. Co czytasz w Biblii? On choroby swoje, nasze, wziął na siebie. Niemocy wziął na siebie. Grzech nas wziął na siebie. Poszedł na krzyż, bo miał potężną agapę w sobie. On nie powiedział, człowieku, ja nie chcę mieć z tobą do czynienia. On wziął moje winy na siebie. I to jest ta prawdziwa agape. To jest ta agape, która poprowadziła Jezusa na krzyż. To jest ta agape, która przyszła do Piotra, Piotrze, paś owieczki moje. To jest ta miłość agape, która stanęła na drodze Pawła. Saula, który jechał do Damaszku. To jest ta miłość agape, które sprawiła, że Kościół może stawać się przez to jednością. Nigdy nie będziecie jednością, jeżeli nie będzie wśród was agape. Nigdy. Bo każdy z nas ma różne zdanie. Jesteśmy ludźmi, każdy jest indywidualnie stworzony, uczyniony i ma swój charakter, każdy ma inny. Ale tylko agapę może stworzyć, że możecie, będziecie mogli kupić taki właśnie stojak, a nie inny do mikrofonu. Taki mikrofon, a nie inny. Taką kazalnicę, a nie inną. Nie będzie możliwości rozwoju Kościoła, jeżeli Kościół nie będzie emanował agapę. To jest tym logo, którym będziesz mógł wyjść i pokazać się wszystkim. Może ono nie będzie widoczne jako napis. Bo wiecie co? Dzisiaj wielu ludzi robi sobie to logo z napisem I love you, Jezus. Kocham Jezusa. Z przodu, z tyłu, nawet na głowie jeszcze nie da rady sobie to wystrzec. Bo da rady, bo teraz wszystko jest możliwe. Moją miłością jest Jezus. Miłuję człowieka. Miłuję wiele różnych możliwości. Wiele sposobów można tą miłość pokazywać. Ale coś to z tego jest. Kiedy za chwilę idziesz i może powiem tak bardzo wyraziście, i swojemu bratu czy siostrze mordobicie robisz, za przeproszeniem, słowne, obgadujesz go, mówisz fałszywie o nim, nie dopowiadasz do końca, tworzysz wyobraźnię w kościele, w zborze o innych, idziesz, otwierasz oczy tym, którzy pierwszy raz są w kościele, bo tak z takimi rzeczami się spotkałem również. Przychodzi nowy człowiek do zboru i nagle pokazujesz, jaki to jest ten pastor, albo jaka ta siostra, albo jaki ten brat. Wiecie, to przeżyłem na sobie. Nie mówię tego z palca, nie wyssałem tego z palca. Bóg, przygotowując to słowo, może nie był najlepszy wstęp, ale przygotowując to słowo, chcę wam pokazać, bracia i siostry, jedno, że Bóg agape chce tworzenia nowych rzeczy wśród was. rzeczy innych, nieprzyziemnych, nie tych ziemskich, tych duchowych właśnie. Te rzeczy, które będą świadczyły, że naprawdę moje logo, mój emblemat mówiący świadczy tylko i wyłącznie w jednym kierunku, że ja należę do Jezusa. Po tym wszyscy poznają, żeście moi, mój Pan. Po tym. Nie po krzyżu, który wisi, możesz go mieć nawet do samej ziemi, tak, że będziesz go ciągnął. Za sobą czy przed sobą. Przed sobą będziesz go miał. Możesz mieć taką wielką Biblię, że możesz, wiecie, no, jak to Nikit Kruse, pamiętam, opowiadał, że kupił największa, jaka możliwa była, i niósł pod pachą. Żeby wszyscy widzieli, że on chrześcijaninem jest. Nie, on to dobrze zrobił, bo on zaprezentował tym swoje uczucie, swoje serce. Ale tobie to nie pomoże. Jeśli ty tylko i wyłącznie masz logo pod pachą, a nie w sercu. Jeśli to logo nie jest okazywane innym, jeśli ta miłość nie jest, nie emanuje z ciebie, wiecie, my dlatego też Pan Jezus Chrystus chce, żebyśmy się tego uczyli. To nie jest coś, co od razu masz. Przez to musisz przechodzić. Może czasami pokonany będziesz w tym. Ale pamiętaj, że zawsze jest możliwość pójść i stać pod drzwiami kogoś, komu krzywdę wyrządziłeś, i pukać, aż ci w końcu może otworzy. A kiedy otworzy ci, to nie rób wyrzutów, czemu tak długo musiałeś czekać. Tylko bądź szczęśliwy, że ci w ogóle otworzy. Kochani, wiele rzeczy ciągnęło się, pamiętam za mną, jak opowiadałam kiedyś, nie wiem, czy to mówiłem też, ciągnęło się za mną wiele rzeczy, które były negatywne i złe. Dopiero kiedy je załatwiłem przed Panem, mogłem zacząć funkcjonować normalnie. Bo tak Bóg chciał. Wiecie, ja miałem taki charakter, pamiętam w moim życiu, jak byłem chłopcem małym, byłem troszeczkę może uparty, bo później mnie trochę zmienił. W tamtych czasach, latach jeszcze, to były lata 60., gdzieś tak początek, pierwsza połowa. Było biednie w naszej rodzinie, no i kiedyś mój brat kupił ciasteczka. Nie wiem, to chyba były takie, takie zwykłe, takie, jak to były ciasteczka, takie były. Najprostsze, jakie może być, najtańsze. I tak częstowo, bo jej siostrze dał. A ja coś zrobiłem, przykrość jakąś zrobiłem mojemu bratu. I tylko była jedna kwestia. Przeproś, to dostaniesz. Przeproś, to dostaniesz. Moja siostra dostała, już się zajadała. A ja patrzyłem i powiedziałem, że nie. Wyobrażacie sobie, że nie przeprosiłem? Wolałem nie jeść i nie przeprosić. Chociaż wiedziałem, że mam. Później jakoś trochę dorosłem, to już jakoś wiem, że nieraz mojej siostrze starszej przykrość zrobiłem, to ja widziałem, że jak ona taka stoi zapłakana, bo taka tego, ojej, to mi serce waliło, żeby iść tą siostrę ją przeprosić. Ja mam problem. Później, kiedy byłem pastorem, a stworzyła się trudna sytuacja, choć nie za mojej, niezawiniony był sprawa. Nie z mojej winy była pewna, z innym pastorem. Potrafiłem później zrobić pierwszy krok, bo Bóg mnie zaczął uczyć. Zacząłem się w tym uczyć. I wiecie co? Inni mówili, jak ty tak mogłeś? Nie powinieneś tak zrobić. To on powinien tak ci zrobić, bo on nas skrzywdził wszystkich. Bo nie tylko mnie, bo jeszcze inni byli skrzywdzeni przez to. Ale ja poszedłem pierwszy.
ja nawiązałem kontakt. Przeżywaliśmy wspaniałe rzeczy później.
Niesamowite rzeczy zaczęły się tworzyć same z siebie. No nie wiem, ja do dzisiaj zachodzę w głowę, jak Bóg mógł to zrobić. Bo nawet na taki, przy takiej kolacji, zwykłej kolacji, siadliśmy do kolacji, nagle no mieliśmy się tylko pomodlić o to, żeby Bóg pobłogosławił kolację. I nagle, wiecie co, z tej modlitwy ta kolacja ostygła, aż później taka się stworzyła atmosfera, że ja podszedłem do jego żony, położyłem na nią ręce, ona przeżyła przez Duchu Świętym. Za jakiś czas i w tym momencie to była jej córka i taka jeszcze jej koleżanka. Przeżyły na tym właśnie w domowym takim. Wiecie, a wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg złamał moje serce i powiedział, musisz to zrobić. A tak żeśmy się mijali. On jedną stroną ulicy, ja drugą stroną ulicy. On pastor i ja pastor. Rozumiecie to? Czy jest to dla was jasne, że takie sytuacje są niezdrowe? To jest chore, to jest gorsze niż rak. To niszczy. Mnie niszczyło? Ja go niszczyło. Ale to, że Bóg... Ja nie chciałbym się tu chwalić tym, że to się tak stało, ale Bóg mnie właśnie tak złamał w tym. Dlatego wam o tym mówię, że wszystko, cokolwiek czynimy w naszym życiu, chcemy czynić ku temu, aby to wszystko służyło ku pokojowi. Bóg mówi wyraźnie, jeśli to, i to są słowa Jezusa, jeśli to od was zależy, to ze wszystkimi ludźmi co mieć. Amen. Pokój. Od nas. Wiecie, kiedy to od nas zależy? Kiedy ty już o tym myślisz. Kiedy to masz w swoim sercu. Kiedy o tym wiesz. Wiesz i tym żyjesz. A nie zauważasz, że tam masz już wrzut. Rak nie zaczyna się od wielkiego wrzoda, takiego, że już później, że od razu go widać. On się od ziarnka, jak ziarnko w grochu, może się mniejszy. Zaczyna. On rośnie powoli, rośnie. Ty coraz co bardziej chory jesteś, tu śpiewasz, tu udzielasz się, tu robisz, bo chcesz zagłuszyć to wszystko. Wyjeżdżasz na konferencję, na kazania, słuchasz pięknie, wychodzisz do przodu o modlitwę i tak dalej, bo chcesz coś tam. To wszystko się, to jest tylko forma zagłuszania tego, co jest w tobie. Oszukania raka. Nie oszukasz go, dopóki go w odpowiedni sposób nie wyleczysz. Dlatego też agape, Bóg chce, żeby było tą formą, która będzie tobie dawała siłę. Ojej, już jest pierwsza godzina?
Jeszcze 20.
Przepraszam. Przeciągłem aż do północy. Kochani, i dlatego też chciałbym was szczególnie zachęcić, abyście weszli głęboko w to. Niezależnie od tego, czy człowiek jest święty, czy grzeszny, pragnieniem Boga jest jego najwyższe dobro. To właśnie jest agape, stan ducha, w którym się stwierdza, niezależnie od tego, co mi uczyni człowiek. Nie będę się starał mu szkodzić, nie będę szukał zemsty, tylko jego najwyższego dobra. Inaczej mówiąc, miłość chrześcijańska agape jest nieprzezwyciężoną życzliwością i nie dającą się pokonać dobrą wolą. Nie oznacza jedynie emocji, jest świadomym zwycięstwem nad wolą. Angażuje całego człowieka, choć nie tyle jego emocje, co przede wszystkim jego umysł i wolę. Bo emocje też będą w tym grały udział. Ale one będą trzeciorzędne. My w emocjach wiele rzeczy robimy. Dobrych i złych. Ale rozumne nasze postępowanie i ujarzmianie naszej woli, kierowanie naszej woli w dobrym kierunku będzie sprawiało błogosławieństwo Boga. Pan jest dobry. Kochani, chciałbym teraz na koniec przedstawić wam słowo prorocze, to co Bóg darował mi kilka lat temu już odnośnie Kościoła, abyście również mieli ten wgląd w to wszystko, aby to stało się dla was błogosławieństwem. Dlatego pozwólcie, że krótko pomodlę się o to, aby Duch Święty tylko przekazał to, co On uważa za dobre i w taki sposób, który będzie istotny, żeby to nie było ze mnie. I nie tylko pod tym kątem, że ja coś mogę dać, ale żeby Duch Święty to dał wam. Dobry Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz, że Ty otwierasz. Otwierasz tajemnice swoje, Panie. Sprawiasz, że człowiek może rozumieć Ciebie przez to. Duchu Święty, chcę poddać teraz swoją myśl, posłuszeństwo Twojego Słowa. Chcę poddać się całkowicie, Duchu Święty, Tobie i temu, co będę mówił dalej. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś sprawił, aby to, co jest istotne i ważne, głęboko zapadło w serca braci i sióstr tego zboru, tego Kościoła. Dobry Ojcze, błogosławię Cię, Panie. Amen. Bracia i siostry, otóż kiedyś wieczorem, kiedy siedziałem tak przed telewizorem, oglądając pewien program chrześcijański z wieśniami, samochód miałem popsuty, byłem rozżalony do Boga mocno o to, że nigdzie nie mogę pojechać, już 2 miesiące. I w tym momencie Bóg dał mi wizję Kościoła. Otóż to jest taka globalna wizja, ale ona się tyczy każdego Kościoła. Kiedy przesunął mi się obraz budynku, potężnego, wielkiego gmachu, to był nieokreślony gmach wielkością swoją i to nie był kościół, który ma strzelistą jakąś strzeliste wieże, wręcz przeciwnie, był to kopulasty taki dach i to nie była jedna kopuła, to było coś, co jakby się nigdy nie kończyło. To był przeogromny budynek. Przepiękny front budynku i on był jakby lekko oszklony i w środku tego budynku między tym były drzwi. Ale te drzwi to były takie zespolone drzwi, jakby się składały z dwóch drzwi. One stanowiły jakby jedną całość, ale miały dwa wyjścia. Przed budynkiem był potężny, potężny plac. Potężny plac, taki wspaniały, naprawdę piękny. Ten budynek stał w przepięknej zieleni. Można powiedzieć, to była taka forma, trudno mi teraz określić, bajeczna forma, to mówią się, chociaż to nie było z bajki, ale tak przepiękna wizja. Naprawdę to było coś pięknego. I wiedziałem, że w tym kościele odbywa się nabożeństwo, że jest społeczność, że są ludzie. I w pewnym momencie drzwi się otwierały, jedne i drugie. Kiedy te drzwi się otworzyły, nagle z prawej strony zaczęli wychodzić ludzie. Ładnie ubrani, uśmiechnięci, przejęci tym, rozmawiali ze sobą z takim przejęciem i kiedy wyszli jakby na ten dziedziniec, jakby prawie że tak w połowie tego dziedzińca zatrzymali się, bo tam stały 3 osoby, właściwie 4. Pierwsza osoba, widziałem, że to byli aniołowie, którzy stali w przepięknych, bardzo lśniących szatach. Jeden z nich trzymał w swoim ręku szatę białą i każdy, kto podchodził do niego, otrzymywał tą szatę białą, na siebie zakładał. Drugi anioł trzymał sznur taki, jakby pas. I każdy z tych, który był już ubrany, tym pasem się przewiązywał. Oczywiście była przepiękna, taka cudowna atmosfera w tym wszystkim. I był jeszcze jeden anioł, który trzymał w swoje ręce gałęzie palmowe, takie długie gałęzie palmowe. I każdy z tych, który był już ubrany, podchodził do tego anioła i otrzymywał gałąź palmową w swoje dłonie. Kiedy ją otrzymywał, tą gałąź wznosił ponad siebie. Ona tak bardzo pięknie wyglądała w tym blasku tej jasności, taka była naprawdę jak przepiękny, jasny, taki cudowny dzień. I nagle patrzę dalej, stoi jeszcze jedna postać. To był ktoś, kto podobny był do Syna Człowieczego opisanego w objawieniu Jana. Ubrany był w szatę białą, przepiękny, Jego twarz była lśniąca. Był przepasany złotym pasem. Na głowie miał koronę. A ta korona była przyozdobiona drogocennymi kamieniami. Te kamienie nie były jednego gatunku, bo one tworzyły przepiękny, kiedy tak by mieniły się w słońcu różnymi barwami. Były to różne kamienie, które były w jego koronie. W tej przepięknej złotej koronie. I kiedy on tak jakby tą głową poruszał, to te kamienie wydawały z siebie ten blask i on się tak jakby unosił, jak z lamp jakiejś. To było coś, przepiękny blask. A w swojej prawej dłoni trzymał laskę. Ta laska to była ta jak laska Aarona, i która zakwitła. To była ta sama laska. On trzymał tą laskę pasterską w swojej dłoni. Ta laska miała na sobie liście, takie, tak jakby zakwitnięte były liście. One były przepiękne. I on trzymał tą laskę w swojej dłoni. Ten tłum coraz to bardziej gęstniał. Coraz to więcej ludzi przychodziło. Ale ci, którzy otrzymywali, którzy tam dochodzili, coraz to gęściej, gęściej, ten tłum się coraz to bardziej gęstniał. Nagle ten, który stał naprzedzie, wiedziałem, że to jest Chrystus. Wiedziałem, że to jest Zbawiciel. I nagle on podniósł tą swoją laskę i wyznaczył jakby kierunek, drogę. I w tym momencie wszyscy, którzy byli, ruszyli. Cały ten tłum ludzi ruszył. Ale w momencie, kiedy ruszyli, wydali z siebie potężny okrzyk chwały i dziękczynienia temu, który ich prowadzi. Zaczęli wyrażać swoją wdzięczność. Uśmiech był na twarzach ich. Oni czuli to, że idą gdzieś w szczególne miejsce. I co ciekawe, ta droga, którą szli, ta droga prowadziła jakby lekko pod górę. Oni szli pod górę. I nagle drugi obraz nam, jak w tym samym czasie wychodzili ludzie z drugich drzwi, lewy, ale byli całkowicie inni. Nagle, kiedy tylko przekraczali ten próg tego mieszka, tego budynku, nagle zmieniali się w sobie sami. Ich twarze zaczęły się stawać posępne, okrutne, złe. I byli naprawdę ich mimika wyrażała jakiś ból, jakieś zniechęcenie, jakąś wrogość. I patrzę, nagle oni podchodzą do innej grupy ludzi, osób, które stały też dalej, głębiej na tym placu. Jeden z tych, który stał, był odziany taką brudną szatę, jakąś taka, to nie była czarna, to było brudne, to było zastraszliście, to było tak przerażliwie brudna ta szata jego, którą miał przyodziany, trzymał w swojej ręce takie czarne przepaski. I te przepaski zaczął zakładać każdemu z tych, którzy wyszli na oczy. Przywiązywany mieli na oczach, żeby nic nie widzieli. Nagle podchodzą do następnego, jakby byli przeprowadzani do następnego, który stał też. I nagle każdy patrzy, a ten trzyma w swojej dłoni sznur taki, jak sznur wisi dla wisielca. Ten sznur zaczyna zakładać. To były takie pętle dla wisielców. I każdy z tych, który podchodził do niego, miał taką pętlę założoną. Z tym, że koniec pierwszy był taki dosyć długi. Powiem, dlaczego ten koniec był taki długi. To właśnie początek tej liny. I każdy z tych wychodzących właśnie z tych drzwi miał zakładaną przepaskę na oczy i miał zakładany sznur. Byli powiązani jeden z drugim z sobą. Tym sznurem co jakiś tak czas, taki jakiś kawałek. To były pętle takie jak dla wisielców. I nagle patrzę, a ten początek tej liny otrzymuje ktoś, kto stoi na czele jeszcze, trzecia osoba. Patrzy, tamten to był w ogóle przerażliwy. Wyraz jego twarzy był buntowniczy, wrogi, nieprzyjazny, hardy, zarozumiały, pełen pychy, pełen nienawiści, pełen gniewu. Odziany był również w taką brudną szatę. Na głowie miał również koronę. I na tej koronie były również kamienie, szlachetne kamienie. Ale wiedzcie to, że ta korona nie wydawała z siebie żadnego dobrego blasku. Była taka jakby, wiecie, no, trudno mi określić było jej barwę, bo ona nie mówiła nic o drogości, o wartości. Była, żaden z siebie nie miała nic dobrego. Kamienie to były tak jak martwe kamienie. Te kamienie niby szlachetne, ale nie wydawały z siebie żadnego blasku, żadnych efektów miłych. To było takie martwe wszystko. Ta twarz tego człowieka, tego mężczyzny, wiedziałem, że to jest szatan, wiedziałem, że to jest diabeł. Wiedziałem, że to ci, którzy to stoją, co wydają te opaski, przepaski na oczy i to wiążą tymi linami, to wiedziałem, że to są słudzy diabelscy, którzy to czynią. I nagle on również dał znak. Kiedy dał znak tym wszystkim, żeby ruszyli, bo ten tłum tak zgęstniał mocno, ruszyli do przodu. Ale kiedy ruszyli, to z siebie wydali potężne głosy przekleństw, ohydnych słów, które wyrażali przeciwko tym, którzy idą z drugiej strony. Co ciekawe, pomiędzy nimi nie było żadnego płotu, żadnej bariery, ale była niewidzialna linia, której nikt nie mógł przekroczyć. Ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Już jak byli na tym placu, nie mogli się przedostać ani na jedną, ani na drugą stronę. I oni zaczęli iść w dół, w kierunku dołu. Kiedy skończyła się ta wizja, właściwie nie skończyła się ona jeszcze do końca, Pan mnie się pyta, czy ty rozumiesz, co widzisz? Ja mówię, Panie, nie do końca. Pan mówi tak, ci, którzy idą w tym prawym szeregu, w tej prawej kolumnie, wszyscy idą do mojego królestwa. A tamci idą w otchłań wieczną, wieczne potępienie. Idą w dół. Panie, mówię, ale jak to jest? Przecież oni wyszli z jednego kościoła. Razem byli. Razem z sobą przebywali. Byli blisko siebie. Przecież to jest jeden kościół, tak. Tak mówi Pan. Masz rację. Tak było, tak jest, tak było. Ale czy ty czytasz moje słowo? Wiedz, że w moim słowie jest napisane, że gospodarz pewien posiał pole. Posiał dobre zboże. Ale czy nie zauważyłeś, że tam pisze, że tam był i konkol? Tam było ziemsko i oni dorośli do pewnego czasu razem. Ale wyjść musieli osobno. Czy nie czytasz w moim słowie następnego miejsca, które Pan mówi do mnie w ten sposób? Czy nie czytałeś tego, że dwoje będą na jednym łożu, jedno będzie wzięte, a drugie zostawione? Panie, czytałem to. A czy ty to rozumiesz? Ja mówię, Panie, nie do końca. Musiałem się Bogu przyznać, że nie do końca to rozumiem. Otóż wiedz, że oni siedzieli wszyscy blisko siebie. Stanowili jakby jedność. Niby jedność. Pozorność. Pozorność jedności, miłości, małżeństwa, jak małżeństwo. A to tylko był pozór tego wszystkiego. Oni nie dbali o siebie nawzajem. Oni odmawiali siebie, oni plotkowali o sobie, przeciwko sobie nastawiali innych, choć blisko siebie byli razem. Razem tworzyli niby społeczność. Wykonywali pewne obowiązki razem. Ale ich serce, tych serce, którzy poszli, wiecie, potępienie nigdy nie było związane ze mną, ani z tymi, z którymi oni byli. Oni mi tworzyli swój własny świat, wiarę. Pan mówi dalej, czy czytasz, że dwie było na żarnach, jedno było wzięte, drugie zostawione? Ja mówię, tak, Panie, wiem. Pan pisze tak. Czy to rozumiesz? Panie, nie do końca. Bo mówi do mnie, to są wszyscy ci, którzy wykonują szczególne posługi i służby w Kościele. To są pastorzy, to są ewangeliści i tym podobni, którzy tak bardzo mocno się udzielają niby. Ale zobacz, w jaki sposób oni to robią. Oni robią po to, żeby być uczczeni, docenieni. Oni robią to po to, żeby mieć korzyść materialną. Oni to robią po to, żeby o nich się dużo mówiło. Oni tworzą wielkie kampanie różne. Oni wiele rzeczy robią po to, żeby o nich mówiono, a nie o mnie. Oni pokazują siebie, ale nie mnie. Mimo tego, że wykonują swoją służbę, oni ją wykonywali tak właściwie tylko pod tym kątem. Dlatego też tam byli. I też tam poszli w to miejsce, o którym nie chcieliby słyszeć. Oni wiedzieli o tym miejscu, ale nigdy nie przestrzegali tych prawdziwie wierzących przed tym miejscem. A czy czytałeś, że jest tam napisane również, że dwoje było na roli, jedno było wzięte, drugie zostawione? A mówię, tak, Panie. A czy ty rozumiesz do końca? Bóg mówi, czy ty rozumiesz to do końca? Ja mówię, nie, Panie. To są wszyscy ci, którzy pracują na misjach, którzy tworzą potężne kampanie ewangelizacyjne, którzy są wielkimi misjonarzami, kaznodziejami świata. Popatrz. Popatrz, dlaczego oni to robią. Popatrz, jakie mają konta bankowe. Popatrz, jakimi samochodami jeżdżą. Popatrz, jakie mają wille. Popatrz, jakie mają samoloty. Popatrz, dlaczego oni to robią. Popatrz, jak sława zabrała im mnie, tego, który chciał im ich używać. Ale mówię, Panie, ale przecież ludzie się przy tym nawracali. Tak, bo nawracali się na moje słowo. I tylko wyłącznie na moje słowo, a nie na ich usługę. To byli właśnie, i to są właśnie ci. Dlatego przestrzec mój Kościół, aby zweryfikowali swoje zachowanie, swoją służbę, swoje życie, jak robią, jak wykonują ją i co ich jest ich priorytetem ich życia. Co jest najważniejsze w ich życiu. W jaki sposób odbierają to, co ja im daję i dają to innym. Dlatego też Bóg właśnie w taki sposób pokazał mi to, co się stanie. Kiedy myślałem nad tym w kontekście objawienia Jana, powiedziałem, Panie, Ty pokazałeś rzeczy, które są między wierszami, o które czasami my jakby, o których my właściwie jakby nie chcemy nieraz dostrzec. Dlatego też, kochani, dzisiaj Bóg kieruje do was to słowo. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. Kochaj bliźniego swego, brata, siostrę, obok której siedzisz, może być w innym kościele, z którym nie masz kontaktu, z którym nie chcesz mieć kontaktu, którego odrzuciłeś, może który ciebie odrzucił. Kochaj go tak, jakbyś mnie kochał. Strzeż swoich dróg. Pilnuj swojego chodzenia ze mną. Strzeż mojego słowa, bo to ono daje ci życie. Strzeż tego, co otrzymałeś. Pilnuj tego, jak drogocennego skarbu. Sprawdzaj swoje serce, aby twoje serce było wolne od zawiści, od zdrady, od obmowy. Pilnuj swego serca od tego, aby nigdy nie było kalane tym, co jest brudem tego świata. Niech Twoje ręce będą wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Doświadczaj mnie i ufaj mi z całego serca. Będę błogosławił błogosławiącym mnie, a przeklinających mnie osądzi moje słowo. Osędzią będzie moje słowo. Słowo, które wypowiadane było przez tych, których posyłałem, które jest zapisane w mojej księdze, które mówi o mnie i o tym, że przyjdę. Przyjdę jako sędzia dla tych, którzy mnie odrzucili. Przyjdę jako zbawiciel dla tych, którzy ukochali nade wszystko mnie, a znienawidzili swoje życie.
Droga siostro, Bóg chce Ci dać błogosławieństwo swoje w Twoje życie. Odrzuć wszelki smutek, który jest w Twoim sercu. Odrzuć wszystko to, co spowalnia Twoją reakcję na to, co Bóg mówi do Ciebie przez Słowo. Bóg chce otwierać przed Tobą tajemnice życia. Zaufaj temu, który Ciebie powołał do tego, abyś była przy nim. Odrzucaj wszystkie doniesienia złe, zamysły złe, które wpływać chcą z otoczenia od innych. Zamknij swoje uszy na rzeczy i na słowa, które burzą pokój Twój. Nie przyjmuj tego i broń tego, co ja daję Ci przez moje słowo. Strzeż tego, co ja objawiam Tobie. Chcę dochować wierności mojej z Tobą i chcę być blisko Ciebie zawsze. Kiedy wyciągasz swoje dłonie ku mnie, chcę w te dłonie wkładać moją siłę i moją moc. Tak jak berłow trzyma król w swojej dłoni, tak chcę, żebyś trzymała moje słowo. Tak jak berło kieruje mój król, król kieruje w kierunku ludzi. Tak chcę, żebyś kierowała moje słowo. Chcę wypełniać Ciebie moim słowem. A kiedy będziesz wypełniona po brzegi, nie będzie się już to mieściło w Tobie i to wypłynie. I stanie się rzeką, która będzie nawadniała inne serca. Nieś pokój. Nieś miłość, nieś radość, nieś to, co buduje serce innych. Odrzucaj złe doniesienia, które będą burzyły Ciebie. Nie przyjmuj ich, a buduj swoje serce na mnie, na moim słowie. Kochanie, niech Boży pokój wypełni serce Twoje siostry, Panie mój, niech Twój pokój wypełni jej duszę, Boże. Panie, zabierz wszelki smutek. O to modlę się teraz w imieniu Jezusa, wierząc to, Panie, że Ty zabierasz to teraz, uwalniasz i dajesz pocieszenie w tym, że mimo wszystkich trudnych rzeczy, doświadczeń, to jednak, Panie, Ty masz staranie. Chcesz, aby radość jej była pełna w Tobie. Amen.
Na koniec już przeczytam znane miejsce Bożego Słowa. Niech ono będzie mocą Wam. Powstańmy przed Panem naszym Bogiem. Tak wiele ludzi tworzy z tego wiersze, z tego tego miejsca słowa, tak wiele ludzi tworzy z tego słowa poezję, rozkoszując się nim, a Pan chce, żebyście to słowo wypowiadali każdego dnia i żebyście wypisali je sobie na tablicach serc waszych. Taka jest moja wola, mówi Pan. Jeżeli to słowo, które teraz będzie przeczytane, będzie w waszych sercach, nie będzie tylko w waszych ustach, to ja przyrzekam, że napełnię to miejsce tymi, którzy będą mnie czcić i będą chodzili za mną. Przyrzekam, że jeżeli to słowo będzie wypływało w was w szczerości i prawdzie, że doświadczać będziecie Bożych cudów i mocy Bożej w waszym tu społeczeństwie, społeczności waszej. Przyrzekam, mówi Pan, że jeżeli to słowo będzie słowem wiodącym waszą społeczność, wasze miejsce to będzie wypełniane tymi, którzy są chromi i chorzy, którzy będą doświadczali mego uzdrowienia, mego uwolnienia. Przyrzekam, że będą uwalniani od mocy demonicznej. Przyrzekam, że będą stawiali kroki swoje w mojej mocy. Chcę, żebyście zaświadczyli dzisiaj przede mną, mówi Wszechmocny Pan, że będziecie strzegli tego słowa jak oka, że będziecie trwali w tym, przy tym słowie jak przy czymś, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Że to słowo stanie się dla was mocą i siłą, która będzie was prowadziła. Ja będę was doświadczał tym słowem. Ja będę sprawdzał was tym słowem. Ja będę określał waszą pozycję według tego słowa. Ale sprawię to, że zakwitnie ono jak kwiat, jak łąka. Będziecie stali przede mną i będziecie świadczyli przede mną. Dlatego, że tak mówi mój Pan, Wszechmogący Bóg, który określa siebie jako tą istotę, która nawiedza człowieka we dnie i w nocy i w każdym momencie szukając w nim sprzymierzeńca przeciwko temu, który roznieca zło. Trwajcie w mojej mocy, mówi Pan. Trwajcie w mojej sile. I takie jest słowo. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Miłość nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Miłość nie nadyma się. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Miłość nie szuka swego. Miłość nie unosi się. Miłość nie myśli nic złego. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Miłość wszystko zakrywa. Miłość wszystkiemu wierzy. Miłość wszystkiego się spodziewa. Miłość wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Amen. Amen.